Również chcę podziękować wszystkim, którzy tutaj przybyli, braciom i siostrom, za waszą miłość braterską, za wasze uśmiechy, przywitanie, rozmowy. Bo to wszystko jest ważne, to nas wiąże w jedną duchową rodzinę. Dziękuję wam. Braterstwo tutejsi przygotowali nam nie tylko ucztę duchową, ale i cielesną, bo posililiśmy nasze ciała i za to również dziękujemy tym braciom, jak również wszystkim siostrom i wszystkim, którzy brali w tym udział, bo naprawdę wszystko było smaczne. Również braterstwo przygotowali wspaniały tekst przewodni tutaj, który mówi: błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Drodzy braterstwo, brat Kołacz już na ten temat powiedział dużo. Ja nie będę się powtarzał, ani nie będę wracał do tego tekstu, ale ja dzisiaj przy łasce i pomocy Bożej będę się starał podzielić z braterstwem tematem moich duchowych rozważań. Zasadniczo to opartych na dwóch wersetach z listu apostoła świętego Pawła do Filipensów, z drugiego rozdziału, a wersety 12 i 13, które teraz przeczytam. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I temat mój dzisiejszy chciałbym zatytułować: z bojaźniem i ze drżeniem sprawujmy nasze zbawienie. W chrześcijaństwie ogólnie jest przyjęte takie twierdzenie, że każdy, kto zbliża się i przychodzi do naszego Pana Boga, Ojca Niebieskiego, to tym samym już dostępuje zbawienia. Dlatego zalecenie apostoła Pawła w wyżej przeczytanych słowach może wydawać się trochę dziwnym, kiedy apostoł zwraca się do braci w Filipii, aby oni sami sprawowali swoje zbawienie. To jest prawdą, że jesteśmy, drodzy braterstwo, zbawieni przez wiarę. I w tym zbawieniu pokładamy całą naszą nadzieję. Apostoł Paweł potwierdza to w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 24 wersecie, mówiąc: w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Jednak tego rzeczywistego zbawienia, tego, którego oczekujemy, nie uzyskamy wcześniej, aż znajdziemy się na tej duchowej płaszczyźnie, kiedy właśnie otrzymamy tą duchową naturę, a będzie to w pierwszym zmartwychwstaniu. Jednak zanim to nastąpi, to ciągle znajdujemy się w niebezpieczeństwie zboczenia z właściwej drogi. Drogi wierności przy wykonywaniu woli Bożej podczas odbywania biegu o nagrodę wysokiego powołania. To jest właśnie ta praca nad własnym sobą. Praca nad naszym zbawieniem aż do naszego zwycięstwa. List apostoła Pawła do Filipensów, z którego pochodzi nasz tytułowy werset, został napisany i zaadresowany do poświęconego ludu Bożego. Ale tak ściślej został on napisany do zboru w Filipii. Czytamy o tym już w pierwszym rozdziale i od pierwszego wersetu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Kiedy więc apostoł zaleca, aby sprawować własne zbawienie, to on ma na uwadze właśnie to szczególne zbawienie zaoferowane podczas szczególnego wieku, w którym akurat my żyjemy. Jest to właśnie wiek wspaniałej, wesołej nowiny. Święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 2:3 określa to zbawienie wielkim. Mówi, że to wielkie zbawienie najpierw było zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli, czyli przez apostołów i uczniów. Nie chodzi tu tylko o zbawienie od grzechu lub zbawienie wieczne, ale myśl tutaj jest o wiele większa i głębsza. To zbawienie, o którym apostoł Paweł mówi, jest zbawieniem do chwały, czci i nieśmiertelności. I do współdziedzictwa z naszym Panem Jezusem Chrystusem. We wszystkich Jego chwalebnych rzeczach, to jest w Jego władzy, zwierzchności, mocy i w Jego panowaniu. Odkąd nasz Zbawiciel, będąc wzbudzony z martwych, został posadzony po prawicy swojego Ojca w niebie, to odtąd właśnie to zbawienie jest jak gdyby nam gwarantowane. To właśnie nasz Ojciec Niebieski sprawia w nas chcenie i wykonanie tego zbawienia. On sam dodaje nam chęci do wykonywania pracy nad własnym sobą, nad własnym charakterem. Abyśmy w ten sposób mogli rozwijać się jako już nowe stworzenia. Nowe stworzenia, ponieważ nigdy przedtem takie stworzenia nigdzie nie istniały. To nasze zbawienie, o którym będziemy teraz rozważać, jest zbawieniem ze śmierci do życia i z grzechu do sprawiedliwości. Co więcej, istotą tego zbawienia jest przemiana z natury cielesnej na naturę duchową. Ale sami o własnych zdolnościach nie bylibyśmy w stanie nic uczynić. Nie bylibyśmy w stanie rozpocząć tego dzieła kwalifikującego nas na członków rodziny Bożej. I tutaj możemy zauważyć doskonały plan Boży. Nasz Ojciec Niebieski, powołując do życia nowe stworzenie, równocześnie zapewnia nas, że to, co w nas rozpoczął, to doprowadzi do końca. Jedną rzeczą wymaganą przez Pana Boga od nas jest nasza wierność i lojalność dla Niego oraz wytrwałość do samego końca. Co było obietnicą do zboru smyrnieńskiego słowami: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Nasz Ojciec Niebieski nas nigdy nie zawiedzie, nie opuści, nie zapomni. Ale wykonując w nas to swoje wspaniałe dzieło, On pragnie naszej z Nim współpracy. Odnośnie rozpoczęcia w nas tego szczególnego dzieła Bożego. Apostoł Jakub w 1:18 a 18:18 mówi, że Ojciec Niebieski, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Ojciec Niebieski zrodził nas przez słowo prawdy. Pan Bóg objawia nam swoją wolę poprzez swój święty wpływ oraz poprzez swoje natchnione słowo. On udziela nam też koniecznych i potrzebnych doświadczeń, prób na naszej drodze za Jezusem, które nas uczą i wskazują na Boże upodobanie i Bożą wolę względem nas samych. Możemy dziś powiedzieć, że kiedy poświęciliśmy się Panu Bogu na służbę, to wtedy jeszcze na początku, to co, wiedzieliśmy już wszystko, czy tak nie bardzo, co Pan Bóg od nas sobie się spodziewa? Jak to było, braterstwo? Wiedzieliśmy? No wiadomo, że nie mogliśmy jeszcze wiedzieć. To wtedy jeszcze tak wiedzieliśmy naprawdę bardzo mało, jeżeli chodzi o plan Boży. A i dzisiaj wszystko nie rozumiemy jeszcze ciągle. Gdyż są rzeczy, które należą do przyszłości. Na początku naszego poświęcenia trudno było nam w pełni pojąć wolę Bożą względem nas samych. Ale z upływem czasu, badając tą świętą księgę, studiując ją, zastanawiając się i śledząc upodobania i wymagania naszego Ojca Niebieskiego oraz opatrzność Bożą w naszym życiu, nabywaliśmy coraz więcej wpływu Ducha Bożego, Ducha Świętego. Wola Boża stawała się coraz więcej wyraźniejszą, a umysł nasz coraz chętniej współpracował z każdym przejawem upodobania Bożego. Staraliśmy się przypodobać do obrazu naszego drogiego Zbawiciela. I również staraliśmy się i staramy się ciągle przypodobać naszemu Ojcu Niebieskiemu. Wola Boża stawała się naszą wolą, ponieważ szczerze pragnęliśmy ją wykonywać. Jednak nasze upadłe i grzeszne ciało zawsze było i nadal jest przeszkodą w doskonałym wykonywaniu tej Bożej woli. Apostoł Święty Paweł wyraził to w taki już znany nam i wiele razy słyszany sposób, mówiąc w liście do Rzymian w 7 rozdziale, a w 18 i 19 wersecie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie to, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, jest mi brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Jeszcze odczytajmy sobie werset 25. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem natomiast zakonowi grzechu. Drodzy braterstwo, musimy zawsze pamiętać, że tylko dzięki pomocy i wstawiennictwu naszego orędownika, naszego drogiego Zbawiciela, możemy z odwagą zbliżyć się do tronu łaski niebiańskiej, aby tam znaleźć miłosierdzie i pomoc w potrzebie. Pan Bóg sam sprawia w nas chcenie i wykonanie Jego woli. Według swego upodobania okazanego w Synu swoim, a naszym Zbawicielu. Pismo Święte informuje nas, że nasze zbawienie jest przez łaskę, a nie przez uczynki. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Efezów w 2 rozdziale, a 8 i 9 wersecie. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie jest z was. Dar to Boży jest. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I tak już po przekroczeniu prawa Bożego w raju przez pierwszego człowieka stracił on społeczność z Panem Bogiem. Pan Bóg nie musiał zbawić człowieka, bo przecież złamał ten człowiek prawo Boże i według Bożej sprawiedliwości fakt nieposłuszeństwa pierwszych ludzi był widoczny i oczywisty. A jednak Pan Bóg z łaski swojej przygotował dla ludzi zbawienie. Jako ten najwspanialszy i najdroższy dar niebios, jako ten Boży dar. Ojciec Niebieski mianował Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. I właśnie przez Niego wykonywane jest nasze zbawienie. Sami siebie nigdy nie będziemy w stanie usprawiedliwić. Tylko przez krew naszego drugiego Zbawiciela. A będąc powołani przez to wysokie niebiańskie powołanie, możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele naszego przygotowania się do przyszłego stanowiska i przyszłej chwały. Możemy przygotowywać się na spotkanie z Panem. Przy tej okazji przypomnijmy sobie jeszcze jeden znany nam werset z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 12 rozdziału, a pierwszy werset. Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. Kiedy więc decydujemy się postępować według zalecenia podanego nam w przeczytanym wersecie, w ten czas dostępujemy usprawiedliwienia, które pochodzi z wiary. I stajemy się synami Bożymi, spłodzonymi z Ducha Świętego poprzez Słowo Boże. Poprzez Słowo Prawdy. Zaliczani w ten czas do członków Bożej rodziny, nie tylko stajemy się miłymi Panu Bogu, ale również nasze czyny od tej pory mogą być przyjmowane przez Pana Boga jako od doskonałych istot ludzkich. To tak naprawdę to nie jest. Tylko dzięki właśnie krwi naszego Zbawiciela. Dlatego tylko z pomocą naszego miłościwego Ojca Niebieskiego, już jako zarodki nowych stworzeń, możemy sprawować nasze zbawienie. I teraz zauważmy, jak głębokie znaczenie ukryte jest w tym zaleceniu. Ze drżeniem sprawujmy nasze zbawienie. Apostoł tu nie mówi: ze drżeniem sprawujcie nasze zbawienie. Myślał również i o sobie. Wszyscy mamy sprawować swoje własne zbawienie. Mamy sami poszczególnie o niego walczyć i zabiegać. Wykonywanie tego zalecenia wymaga czasu, pokory, cierpliwości oraz pomocy Bożej. Jako poświęceni naśladowcy Pana Jezusa, przypomnijmy sobie, jak to On wykonywał to zalecenie i jak On wykorzystywał swój czas w tym celu i jak On okazywał przy tym swoją pokorę, cierpliwość i wytrwałość. Od czasu, kiedy Pan Jezus został ochrzczony w rzece Jordan i Duch Święty stąpił na Niego, pokazany w obrazie gołębicy, odtąd cała ziemia miała już zapewnienie, że coś się stanie wspaniałego. Wszyscy ludzie mieli już nadzieję. I cała jego misja ziemska ześrodkowana była na wykonywaniu przez naszego Zbawiciela swojego poświęcenia i przymierza ofiary. Pan Jezus, znając cel swojego przyjścia na ziemię, poświęcił na ofiarę swoją ziemską naturę z całym jej uwarunkowaniem. W każdej najmniejszej chwili swojego życia na ziemi On wykonywał swoje przymierze ofiary, aby w końcu otrzymać chwalebną nagrodę boskiej natury oraz autorytet i upoważnienie do wykonywania całego planu ojcowskiego. Podobnie powinno wyglądać wykonywanie naszego poświęcenia. Będąc jednak niedoskonałymi, ale usprawiedliwionymi z wiary, jesteśmy okryci tą szatą sprawiedliwości, którą jest ta nasza szata weselna. Jak czytamy w proroctwie Izajasza w 61 rozdziale, a 10 wersecie: weselić się będę w Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu moim, bo mnie oblógł w szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mnie, jako oblubieńca ozdobionego chwałą, jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje. W tej swojej szacie sprawiedliwości możemy zbliżać się przed tron Ojca Niebieskiego, uzyskując potrzebę i tą pomoc od naszego Zbawiciela w codziennym wykonywaniu naszego własnego zbawienia. Codziennie składamy ofiarę na ołtarzu. Ofiarę poświęcenia i codziennie podbijamy nasze ciało pod posłuszeństwo Chrystusowi. Często nam się to nie udaje. Często robimy to nieudolnie, ale staramy się. I te starania liczą się u naszego Ojca Niebieskiego. Od początku naszego poświęconego życia Bogu uważani jesteśmy za ukrzyżowanych z Chrystusem. Ale właściwie jest to długi i powolny proces. Proces całego naszego życia, który często może jest bolesny. To nasze ukrzyżowanie ciągnie się aż do śmierci naszego ciała. Przypomnijmy sobie znany nam werset z Psalmu 50, a 5 werset, który mówi: zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawalni ze mną przymierze przy ofierze. Może zadajmy sobie teraz pytanie. W jakim stopniu my prowadzimy nasze osobiste dzieło ofiarowania się i jaki jest nasz udział w dziele przy zgromadzaniu Panu Świętych Jego? Czy wykorzystujemy wszystkie możliwości i okazje, aby służyć Panu, naszym braciom i świętej prawdzie? A może robimy za mało? Może stać nas na znacznie większy wysiłek? A może nic nie robimy w tym kierunku i nie wykorzystujemy ani nie podejmujemy możliwości i sposobności, które Pan Bóg nam podsuwa? Czy to przez ból, czy to przez poszczególnych braci lub siostry, a może nawet przez nasuwanie nam myśli albo pewnych obrazów życiowych. Może przyjść, drodzy braterstwo, taki czas i on na pewno przyjdzie w życiu każdego z nas, kiedy Pan Bóg użyje w tej pracy kogoś innego. A my możemy stracić nasze zbawienie, naszą szansę na zawsze. Możemy stracić kontakt z Bogiem i możemy stracić błogosławieństwo oraz nagrodę wieczną, która jest wystawiona przed nami, jeśli postanowiliśmy być umarłymi dla świata, dla ziemskich nadziei i ambicji, a żyć dla Pana Boga i celów wyższych, celów duchowych, to nie tylko powinniśmy okazywać to w naszych słowach i nazywać siebie ludem Bożym, a czynami zaprzeczać tego, co mówimy, ale również w naszych sercach i umysłach z wiarą i nadzieją powinniśmy wprowadzać słowa, które się uczymy z tej świętej księgi, w czyn. Powinniśmy ciągle pielęgnować to usposobienie wiernego wykonywania woli nie naszej, woli Bożej. Jest też i druga grupa, można powiedzieć klasa poświęconego ludu, która dużo pracuje dla Pana, dla braci, ale ta klasa ciągle narzeka i ubolewa nad tym, że inni to tak nic nie robią. A dla nich to już jest za wiele. I chyba tego nie wytrzymują. Nie wytrzymają. Oraz jest jeszcze trzecia grupa, która pracuje dla Pana, wykonując tą pracę cicho, spokojnie, cierpliwie, pokornie, a zauważalna jest tylko przez Pana i przez Jego świętych. Mam wrażenie, że każdy z nas już zadał sobie pytanie i przeprowadził analizę swoich uczuć i myślami przeszedł przez życiorys całego swojego życia. Kim ja naprawdę jestem? A kim być powinienem? Drodzy braterstwo, w naszym wersecie tytułowym apostoł zwraca naszą uwagę, abyśmy sprawowali nasze zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem. Nie chodzi tu o literalne i dosłowne tłumaczenie słów określających nam sposób wykonywania naszego poświęcenia. Nasz miłościwy i dobrotliwy Bóg nie życzy sobie, aby Jego dzieci drżały przed Nim, będąc napełnione bojaźnią. Nie. Tu nie o taką bojaźń chodzi, drodzy braterstwo. Apostoł Święty Jan w liście, w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, o 8 wersecie, wypowiedział się na ten temat takimi słowami. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Wszyscy, co się boją, mają jakiś lęk. Apostoł Jan tu mówi, że nie są doskonali w miłości. Apostoł Paweł, przepraszam. Nie. Pomyliłem. Apostoł Jan tam mówił tak. Tutaj apostoł Paweł, mówiąc o bojaźni, zwraca naszą uwagę na wielką odpowiedzialność naszą. I również na ostrożność, o których powinniśmy zawsze pamiętać, aby sprostać do wymagań przy wykonywaniu podjętych przez nas zobowiązań, ślubów, przyrzeczeń. Jeżeli pragniemy sprawować swoje zbawienie, czyli nasze zbawienie, zgodnie z zaleceniem słowa prawdy, to musimy jak najwięcej zapoznawać się z tym Słowem Świętym. Musimy go czytać, nieustannie badać i przyswajać go sobie na co dzień. Musimy go traktować jako lustro, w którym się przeglądamy. Nikt nie może wyręczyć nas w tej pracy. Nikt nie może za nas to uczynić. My musimy to robić sami. My też nie możemy zrobić tego za drugich. Każdy musi sam zdobywać wiedzę biblijną. Słowo prawdy powinniśmy również badać sami z tego względu, abyśmy okazali się wypróbowanymi przed Panem Bogiem, robotnikami, jako nienaganni pracownicy. W drugim liście do Tymoteusza apostoł zaleca te takie znane wszystkim na słowa i często powtarzane. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Ale dlaczego powinniśmy poświęcać nasz czas na czytanie i badanie Biblii? Czy po to, aby poznanie prawdy przynosiło nam osobiste zadowolenie? Czy też po to, aby pokazać innym, jaką cieszymy się znajomością Słowa Bożego? Jeśli motywem pobudzającym nas do badania Biblii miałaby być pycha i zarozumiałość, albo chęć odniesienia jakiejkolwiek korzyści osobistej, to rezultatem tego byłaby nasza klęska duchowa. Drodzy braterstwo, my wszyscy o tym wiemy. Ale my uczymy się na powtarzaniu. I to, co ja dzisiaj mówię, czy co ktokolwiek z braci mówił, to myśmy to już słyszeli x razy. Ale właśnie na tym polega nauka. Żeby sobie powtarzać, żeby zapamiętywać i żeby wprowadzać to w życie. Naszą najmocniejszą pobudką do badania Biblii powinno być pragnienie lepszego poznania naszego Ojca Niebieskiego. Lepszego poznania naszego Zbawiciela. Poprzez jaśniejsze zrozumienie Bożych słów i Bożego planu zbawienia całej ludzkości. Jeżeli taka motywacja zajmie to najważniejsze w naszym życiu miejsce, to nasze starania będą zmierzały w kierunku przekazywania posiadanej wiedzy o Panu Bogu również innym zainteresowanym ludziom. Nie mamy zamykać w sobie tego cudownego skarbu, który posiadamy, który zdobyliśmy przez słuchanie i czytanie, ale mamy go przekazywać innym. I my to robimy. Tylko pytanie jest, czy robimy to wystarczająco? Będziemy pragnęli w ten czas okazywać Mu nasze uwielbienie, a Jego Duch, Boży Duch, mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, Czyli cztery Boże przymioty będą kierowały naszym życiem. I wyraźnie droga naszego zbawienia będzie prowadziła śladem za naszym Jezusem Chrystusem. Podczas naszej pracy nad naszym własnym zbawieniem inną koniecznością jest modlitwa. Nasze modlitwy okażą się bardziej skutecznymi wtedy, powiedział jeden z braci w swoim temacie, kiedy zostaną pozbawione egoizmu. Kiedy nie będziemy się modlić tylko za sobą i za tym, co my byśmy chcieli, ale kiedy będziemy się modlić za naszych bliźnich. Jak uważacie, drodzy braterstwo, można by zgodzić się z tym twierdzeniem? Osobiście uważam też, że tak. Sam Pan Jezus zostawił nam tego przykład. W tych wspaniałych, tak łatwo zrozumiałych słowach modlitwy pańskiej, którą On dał swoim naśladowcom. Tam właśnie jest zalecenie, abyśmy kierowali nasze myśli raczej do potrzeb innych ludzi, a nie do swoich własnych. Bo kiedy modlimy się o nadejście Królestwa Bożego, to modlitwa ta kierowana jest w intencji nie tylko naszych własnych, ale w intencji całej ludzkości, całego rodzaju ludzkiego, którzy kiedyś skorzystają z tych błogosławieństw tego Królestwa Bożego ziemskiego. Jakże właściwym i koniecznym dla nas jest taki sposób modlenia się. Przysposabiając nas do objęcia stanowiska współpracowników i współwykonawców planu Bożego, którego celem jest błogosławienie całemu światu, Pan Bóg życzy sobie, aby nawet podczas modlitwy nasze umysły pozbawione były samolubstwa i pychy. Powinniśmy się pilnować, aby nie stać się zbyt pewnymi, oczekując błogosławieństw, które tak naprawdę to wcale nam się nie należy. Gdyż otrzymujemy je tylko z łaski Bożej. Droga naszego poświęcenia jest wąska i niełatwa do przejścia. Dlatego niewielu rozpoczynających wędrowników dochodzi do mety. Ale ci, którzy kończą wędrówkę, ci, którzy dochodzą, to ci otrzymują laurowe wieńce zwycięzców. I również otrzymują koronę chwały. Czeka ich zaszczyt uczestnictwa w boskiej naturze i współuczestnictwa wraz z Chrystusem w przyprowadzaniu rodzaju ludzkiego w tysiącleciu do doskonałości. Ale idąc za Chrystusem, na tej drodze spotykamy się z różnymi próbami, przeszkodami, doświadczeniami. I w ten czas nasze stare ziemskie ciała wraz ze wszystkimi ambicjami i pretensjami musimy oddać pod kontrolę nowego stworzenia, zasilanego przez Ducha Świętego i przez natchnione Słowo Boże. Gdyby nie to, drodzy braterstwo, nie mielibyśmy również szansy dostać się do nieba. Ale przeczytajmy sobie list apostoła Pawła do Efezów, 4 rozdział, a wersety od 22 do 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tak więc, drodzy braterstwo, dopóki nowe stworzenie znajduje się w ziemskim cielesnym naczyniu, tym niedoskonałym, to trwa ustawiczna walka. Bo stara natura, ten stary człowiek, niełatwo rezygnuje ze swoich przyzwyczajeń, ze swoich praw, które każdy człowiek w tym życiu doczesnym ma. A my niestety musimy te prawa i te przyzwyczajenia odstawić na bok. A więc trwa wielka walka. Ten wielki bój, o którym apostoł Paweł wspomina w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, a 12. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. To nasze bojowanie z własnym ciałem jest zadaniem bardzo trudnym. Każdy święty członek ludu Bożego musi osobiście przejść wewnętrzne i zewnętrzne boje i wytrwać w nich aż do końca. Ale w naszych wewnętrznych bojach nie zawsze odnosimy sukcesy, zwycięstwa. Gdyż Pan Bóg czasem dozwala na to, abyśmy również ponosili porażki. Po to, abyśmy się doświadczyli. Jest łatwo tym, którzy mają talenty, zwyciężać, zawsze podnosić rękę do góry. Ale trudniej jest podejść do lepszego od siebie i podnieść jego rękę do góry. Kiedy więc upadamy pod uporem przeciwności, to w ten czas dowiadujemy się o naszych słabościach. I te przeżycia kierują nas do tronu łaski niebiańskiej, gdzie pełni skruchy i pokory możemy prosić o miłosierdzie i potrzebną pomoc. Przypomnijmy sobie słowa apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału, 16 wersetu. Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nowe tłumaczenie. Tymi słowami apostoł nas zachęca, abyśmy korzystali z jego zalecenia i będąc w potrzebie, nie zwlekali, udając się w modlitwie do naszego Ojca Niebieskiego. Bo tylko wtedy, pomimo naszych słabości, będziemy w stanie odnaleźć prawdziwą siłę i moc do przezwyciężenia naszych pokus i naszych własnych przeciwności. Gdyż sam apostoł Paweł mówi, że kiedy jestem słaby, w ten czas jestem co? Mocny. Kiedy jestem słaby, w ten czas jestem mocny. Moc na tym polega, że nasze kolana się uginają, że przywdziewamy na siebie pokorę i zwracamy się do tronu łaski naszego Ojca Niebieskiego. U przyszłych członków ciała Chrystusowego bez przerwy toczy się wielka walka. Walka nowego umysłu i nowej woli ze starą wolą i ze starym człowiekiem. Dlatego u wszystkich uczestników biegu o nagrodę wysokiego powołania występują cechy wojowniczości. Wszyscy mamy coś tam takiego, że lubimy walczyć. I powinniśmy walczyć. Toczy się walka z tymi trzema wielkimi wrogami. Ze światem, naszym ciałem i tym mocnym przeciwnikiem Pana Boga. Właściwie pojmowana wojowniczość jest dobrą cechą i konieczną dla wszystkich członków wybierającej się klasy Kościoła, która stanowić będzie tylko tych samych zwycięzców. Zaleta wojowniczości, umiejętnie wykorzystywana i umiejętnie rozwijana w naszych umysłach, w naszych sercach oraz wypracowywana właściwie powoduje to, że nasze charaktery umacniają się, że stajemy się podobnymi do tego wzorca, który jest wystawiony w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Aby waleczność miała swoją wartość i znaczenie, musi ona być właściwie kierowana i kontrolowana. Musimy o nią dbać. Musimy myśleć o niej. Musimy robić odpowiedni plan, aby ona nie przerodziła się w tą waleczność starego człowieka. Wiemy, że będąc żołnierzami Chrystusowymi, nie możemy wojowniczości naszej kierować ani przeciwko Panu Bogu, ani przeciwko Panu Jezusowi, ani przeciwko prawdzie, ani przeciwko naszym braciom, ani przeciwko dobru. Dlatego też powstają pytania. Jak należałoby wobec tego wykorzystywać naszą waleczność? I przeciwko komu ją kierować? Waleczność naszą najpierw powinniśmy kierować przeciwko grzechowi, przeciwko błędowi i przeciwko mocom ciemności. Pierwszym i najważniejszym gruntem wybranym przez nas do przebiegu walki powinna być nasza własna osobistość, nasze własne ja. Walka z samym sobą jest największym bojem. Słowo Boże mówi nam, że kto panuje sercu swemu, lepszy jest niż ten, co zdobył miasta. Ponieważ nauczył się wyćwiczyć wojowniczość prawdziwego charakteru we właściwym kierunku i w samokontroli. Mędrzec Salomon powiedział, że mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Drodzy braterstwo, nie mieć mocy nad własnym duchem, to inaczej znaczy nie mieć samokontroli. Nie panować w swoim sercu i nad swoim umysłem. Dlatego wojowniczość kontrolowana mocą Ducha Świętego może być pomocną podczas wypracowywania naszego własnego zbawienia. Nasz Pan do swojego małego statka wyszukuje takie jednostki, które mają odpowiednie charaktery, ktoś z braci przytoczył taką myśl, że ponieważ Pan Jezus wybrał 12 apostołów i jak zaczął wdrążać się w ich charaktery, to dopatrzył się, że tam jest 12 innych cech charakteru. Dlatego w naszym życiu spotykamy różnych braci o różnych charakterach. I te charaktery, te żywe kamienie muszą ze sobą się docierać, muszą dopasowywać się, bo jak wiemy, tam, w niebie, nie będzie słychać ani stuku młota, ani kielni. Te kamienie muszą do siebie pasować. I właśnie tak złożoną kombinację nie jest łatwo znaleźć. Z takich charakterów, które tworzą się z pokory, z cichości, z miłości. Wszyscy przystępujący do Pana muszą mieć pod pewnymi względami już ukształtowaną osobistość, osobowość, aby mogli pasować tam, do tej żywej świątyni Bożej. Drodzy braterstwo, jak bardzo jednak lud Boży musi być ostrożny, aby rozpoznawać kierownictwo Boże. Nie tylko w naszych własnych doświadczeniach, ale także w wypowiedziach i zachowaniu się naszych bliźnich. Powinniśmy mierzyć wszystko według boskiego probierza, czyli według boskiej miary, a nie według naszych osobistych pojęć, wzorców czy upodobań. Ani też nie mierzyć kogoś według własnego siebie. Bardzo ważnym, a nawet koniecznym warunkiem dostąpienia zbawienia jest okazanie wytrwałości, wytrzymałości w poświęceniu aż do końca. Wytrwanie do końca to rzecz bardzo trudna. Ewangelista Mateusz w 10 rozdziale, 22 wersecie zapisał słowa naszego Pana, który ostrzegał swoich 12 apostołów odnośnie prześladowań, które im przepowiedział. Przeczytajmy sobie to. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. A więc, drodzy braterstwo, wytrwanie do końca. Często, szczególnie apostoł Paweł porównuje nas do biegaczy, do szermierzy, do sportowców. I wyobraźmy sobie sportowca, który leci na długi dystans. I leci w czołówce. Nawet może wyprzedzić tą czołówkę o dłuższy dystans. Ale niestety staje się coś w jego ciele, że siły brakuje, osłabia i nie dolatuje. I my właśnie jesteśmy porównani do tych, którzy mają dolecieć do mety, którzy mają dokończyć swoje zbawienie, bo inaczej nie otrzymają tej korony chwały. Mamy dolecieć do końca. Ten koniec nie zawsze przychodzi tak prędko. Czasem trzeba na niego czekać aż do długiej starości. A w innych wypadkach następuje on w tak różnych okolicznościach. Pan Bóg wie, którzy do Niego należą, i również wie, w jakim czasie odwołać nas, swój lud, z tej ziemskiej misji. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 24, gdzie mamy podane znaki wtórej obecności naszego Pana, znajdujemy też wersety mówiące o prześladowaniach, które będą miały miejsce wśród poświęconych. Potem jest mowa o fałszywych prorokach oraz o tym, że ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto coś miało oziębnąć. Miłość miała oziębnąć. Zgadzamy się. Ale, drodzy braterstwo, czy to apostoł Paweł pisał do świata? Czy ta miłość miała oziębnąć u tych, którzy nie znają Słowa Bożego? Słowo Boże jest pisane do tych, którzy go czytają. Czyli do poświęconych. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy to do mnie, czy u mnie miałaby miłość oziębnąć? I słusznie, drodzy braterstwo, mamy sobie zadać takie pytanie. I mamy na niego odpowiedzieć. Mamy przeprowadzić analizę własnego życia, własnych uczuć, ale kto wytrwa aż do końca, pisze dalej, ten będzie zbawiony. Próba wytrwałości i wytrwania do końca jest bez wątpienia jedną z najcięższych prób, której podlega wybierający się Kościół. To nowe stworzenie. Ta próba wytrwania do końca wskazuje na siłę i na moc, bez której żaden żołnierz Krzyża Chrystusowego nie będzie uwieńczony zwycięstwem. Nie będzie uwieńczony koroną chwały. Posłuchajmy, co nam mówi na ten temat apostoł Jakub. Doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali i nienaganieni i nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania. Drodzy braterstwo, zastanówmy się głębiej nad wszystkim, co dotyczy naszego zbawienia. Wspomnijmy na sposób, którym wykonywał swoje zbawienie nasz ukochany Pan, Jezus Chrystus. Ten cichy i pokorny baranek. Przypomnijmy sobie Jego postępowanie, Jego życie, Jego zachowanie się względem otaczającego Go społeczeństwa, ludzi. Wspomnijmy na Jego wspaniałe kazania i rozmowy. Starajmy się nasze powołanie uczynić pełnym, pewnym. I krocząc za wodzem zbawienia naszego, aż do zwycięstwa starajmy się dokończyć ten bieg jako zwycięzcy. Jako ci, którzy otrzymują tą koronę. I tego życzę wszystkim braterstwu, co sam pragnę. Amen.